Witam Państwa w Milówce. Przecudnie popołudniowe słońce ogrzewało polany i ogrody, pastwiska i góry, a obydwaj nasi turyści ciekawi byli, czy Milówka sprawiedliwie nosi to nazwisko. Tak pisał pewien polski podróżnik stojący na Państwa miejscu, ale 150 lat temu. A znani Państwu z pewnością bracia Golcowie, którzy z Milówki pochodzą, gromko śpiewają:
do Milówki wróć, do Milówki wróć. Nie ma piękniejszej krainy od milowieckiej dziedziny. Do Milówki wróć.
Zobaczmy więc, czy wszyscy oni mają rację. Zapraszam na spacer. Proszę stanąć plecami do budynku, gdzie mieści się punkt informacji turystycznej. Naprzeciwko nas jest kościół. Po prawej, od strony głównej drogi, znajduje się wejście do świątyni. Podejdźmy tam i zatrzymajmy się. Górale są bardzo religijni i przywiązani do tradycji. Uszanujmy to i na pierwszy ogień naszego zwiedzania weźmy kościół. To zresztą najbardziej okazała budowla w Milówce. Jak doszło do wzniesienia świątyni? To dłuższa historia. Proszę posłuchać. Dawno, dawno temu, gdzieś w XV-XVI wieku, na wierchach otaczających Kotlinę Żywiecką szumiała tylko Puszcza Karpacka. W Dolinę Soły zapuszczali się nieliczni śmiałkowie oraz pierwsi pasterze wędrujący ze wschodu, zwani Wołochami. Z czasem z sezonowych osad zaczęły się tworzyć trwałe wioski. Jedną z nich była Milówka. O jej istnieniu dowiadujemy się z zapisków pochodzących dopiero z początku XVII wieku. Ale musiała to już być spora miejscowość, skoro zdecydowano się na budowę kościoła. Fundatorką została ówczesna właścicielka całej Żywiecczyzny, żona króla Zygmunta III Wazy, Konstancja. Drewniany kościółek stanął w 1630 roku i uzyskał wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wraz z nim do życia powołano samodzielną parafię. Aż do czasu rozbiorów była to najdalej na południowy zachód wysunięta parafia Rzeczypospolitej. Drewniany kościółek służył góralom przez ponad 200 lat. W tym czasie omodlono i okadzono go sowicie. Raz był nawet świadkiem wizyty byłego króla, Jana Kazimierza Wazy. W drugiej połowie XVII wieku, po rezygnacji z królowania, wyjeżdżał do Francji przez Żywiecczyznę. Odwiedził wtedy księdza w Milówce i darował mu swój ulubiony obraz Madonny z Dzieciątkiem. Później wizerunek trafił do sąsiedniej Rajczy i tam jest do dzisiaj czczony jako cudowny. Tę murowaną świątynię przed państwem zbudowano na miejscu starej, drewnianej w latach 30. XIX stulecia. Inwestycje sfinansowali panowie okolicznych dóbr, Komorowscy i Potoccy. Trochę sprzętów przeniesiono z dawnej świątyni, na przykład ambonę i boczne ołtarze w stylu barokowym. Świątynia na zewnątrz i wewnątrz łączy w sobie cechy dwóch stylów: spokojnego klasycyzmu i ozdobnego baroku. Proszę stanąć plecami do kościoła. Przed nami główna droga, a za nią rynek. Pójdziemy teraz w lewo, ale wcześniej proszę przejść na drugą stronę ulicy. Powtórzę, przechodzimy przez przejście dla pieszych i udajemy się w lewo wzdłuż głównej drogi. Wspomniałem Państwu o wizycie w Milówce Jego Królewskiej Mości Jana Kazimierza. Mieszkańcy nie wybaczyliby mi, gdybym nie wspomniał o częstych wizytach tutaj o wiele ważniejszego dla nich gościa, Karola Wojtyły. Przy kościele rozpoczyna się szlak papieski po okolicach Milówki. Przyszły papież bywał w Milówce, można powiedzieć, służbowo, na przykład w ramach wizytacji biskupich. Ale wszyscy wiemy, że Karol Wojtyła kochał także góry i złaził je wszerz i wzdłuż. Pierwszy raz zawitał tutaj w lutym 1958 roku. W kopiastym śniegu i tęgim mrozie wspiął się z przyjaciółmi na Halę Boraczą i dalej do schroniska na Hali Lipowskiej. Zostawię jednak ten ciekawy temat i zwrócę Państwa uwagę na miejsce, które powoli opuszczamy. To rynek. Dziwią się Państwo, że wieś ma rynek? Otóż Milówka od początku istnienia nie była byle jaką wioską. Szybko rozwinęła się i stanowiła centrum południowej Żywiecczyzny. Najpierw władali nią Komorowscy i Wazowie, po nich Wielopolscy i Habsburgowie. W drugiej połowie XIX wieku w Milówce działała już szkoła, bank, straż pożarna, a nawet sąd okręgowy z własnym aresztem. Wielkim wydarzeniem był przejazd pierwszego pociągu. Wkrótce otwarto nawet niewielką fabryczkę papieru. Zmierzamy teraz do pomnika, ukrytego wśród drzew po prawej stronie. Przy nim przystaniemy, a tymczasem dokończę opowieść. O tym, że było to już wówczas właściwie miasteczko pełną gębą, niech świadczy liczna obecność żydowskich handlarzy i rzemieślników. Na początku XX wieku stanowili oni około 10% mieszkańców. Modlili się we własnej synagodze, a zmarłych chowali na kirkucie, czyli żydowskim cmentarzu. W okresie pomiędzy wojnami rozpoczęła się dla Milówki kariera letniska. Józef Szczotka, miejscowy góral, o którym jeszcze opowiem, tak witał wczasowiczów ze Śląska, zwanych lufciorzami. Kochani lufciorze, miejcie to na względzie. Ej, żewom w nasyk górak, coraz lepiej będzie. Przed nami pomnik. Opowiem Państwu teraz o bohaterskich i tragicznych wydarzeniach. I poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Te słowa Chrystusa z Ewangelii świętego Jana zapisano na pomniku, upamiętniającym wszystkich Polaków walczących o niepodległość ojczyzny. Milówka może się pochwalić bogatą listą uczestników wszelkich powstań, wojen czy konspiracji. Już w powstaniu styczniowym z drugiej połowy XIX wieku brał udział mieszkaniec Milówki i za to został zesłany na Syberię. Podczas I wojny światowej górale poszli na wojnę w mundurach austriackich, ale wkrótce nie zabrakło ich wśród legionistów Piłsudskiego i innych formacji polskiego wojska oraz powstańców śląskich. Tragiczna była II wojna światowa. 1 i 2 września 1939 roku wsi bronili żołnierze II Kompanii Strzeleckiej Obrony Narodowej Milówka. Nadaremno. Przyszedł koszmar okupacji. Akcja Sajbusz, czyli po polsku Żywiec. Niemcy w okropnych okolicznościach wyrzucają z domów setki polskich rodzin, przesiedlając je wagonami bydlęcymi na wschód. Robią miejsce dla niemieckich osadników. Żydów mordują z zimną krwią. Oczywiście lasy zapełniają się partyzantami. 1945 rok. Armia Czerwona przegania hitlerowców. Instaluje się nowy totalitaryzm, tym razem komunistyczny. Z nowym porządkiem nie godzi się chociażby wywodzący się z Milówki Antoni Biegun, pseudonim Sztubak. Jego oddział Narodowych Sił Zbrojnych walczy do 1947 roku. Trudna historia, dużo by mówić. A nam trzeba iść dalej. Ustawmy się plecami do pomnika. Przed nami znowu główna droga, którą tutaj przyszliśmy. Skręćmy w lewo i wróćmy pod kościół. Na najbliższym przejściu dla pieszych proszę przejść na drugą stronę ulicy. Kościół parafialny już Państwo znają, dlatego miniemy go i powędrujemy do najciekawszego zabytku Milówki – starej chałupy góralskiej. Czas więc powolutku wchodzić w barwny świat żywieckiej góralszczyzny. A cóż bardziej kolorowego od tradycyjnych przebierańców z grup kolędniczych? W styczniu każdego roku otoczyłyby nas tutaj na rynku tłumy widzów i uczestników imprezy znanej jako Żywieckie Gody. Gody to góralskie Boże Narodzenie. A ze świętem związane jest nierozerwalnie kolędowanie. Warto tu przyjechać dla kamieńcoków, kroćpoków, bojcerów i innych grup kolędniczych, by wysłuchać ich gwarowych życzeń oraz przyglądnąć się niezwykłym przebraniom. A na deser trzaskanie z bata. To ci dopiero atrakcja. Konkurs trzaskania z bata. Uczestnicy mają różne techniki, ale wszyscy witają w ten sposób nowy rok i przepędzają złego. Przypominam o przejściu na drugą stronę ulicy. Kontynuujemy nasz spacer dalej, ulicą Jagiellońską. Po prawej stronie mamy ogrodzenie kościoła parafialnego. Ale nie powrócę do tematyki sakralnej. Skoro już dopadli nas górale, to nie popuszczą. Bracia Golcowie śpiewają tak.
Na Łobczyźnie bywą z chworą i do stego dusa chworą. Zawróć ze się i posłuchaj gór. Łonejną jedną wadę mają powciąż taką radę. Odsuwają do milówki wróć, do milówki wróć.
Milówka przyciąga przepięknym położeniem nad Sołą w otoczeniu gór Beskidów, żywieckiego i śląskiego. Mieszkają tutaj górale żywieccy. Skąd się wzięli? Nad tym głowią się naukowcy od lat. Powszechnie uważa się, że kultura góralska powstała z połączenia osadnictwa rolników przybyłych w góry z nizin oraz pasterskich wołochów, o których już Państwu wspominałem. Minąwszy kościół, przejdźmy jezdnię na pasach i idąc cały czas prosto, kontynuujmy zwiedzanie. Idziemy teraz wzdłuż ruchliwej ulicy. Otaczają nas prawie miejskie kamienice. Mimo to ja będę opowiadał o góralach. Za kilka minut zobaczą Państwo tradycyjną, starą chałupę, relikt oryginalnego budownictwa góralskiego. Gwarę słyszeliśmy już parokrotnie, zresztą wystarczy sobie włączyć którąś z płyt braci Golców. Piękny strój górali żywieckich zobaczyć w powszedni dzień jest trudno, ale gdy przyjdzie jakieś święto, można powiedzieć, że góralszczyzna przetrwała i ma się całkiem dobrze. A to wszystko zasługa między innymi pasjonatów. Postacią legendarną w naszej miejscowości jest Józef Szczotka. Zwą go nawet Sabałą z Milówki. Zbierał pieśni, pisał piosenki i gawędy, uczył gwary, wystawiał sztuki teatralne, zakładał zespoły. Dwoił się i troił, by tradycje nasze nie zaginęły. Miał zresztą dobre góralskie geny. Wywodził się z rodziny bogatych gazdów, czyli gospodarzy. W ogóle nazwisko Szczotka przewija się w historii Milówki wielokrotnie. Na gruncie Szczotki postawiono kościół parafialny. Szczotka ufundował najstarszy dzwon. Profesor Stanisław Szczotka badał historię żywiecczyzny i zbójnictwa. Obecnie dzieło Sabały z Milówki kontynuuje chociażby zespół regionalny imienia Józefa Szczotki Wierchy, który śpiewa: Ej, milówcanie idą, ej, milówcanie stoją, ej, bo się milówcanie, ej, nikogo nie boją. My również niczego się nie boimy i przechodzimy przez rondo, aby iść dalej prosto. Powtórzę, zbliżamy się do ronda. Wychodzimy przez niego drogą na wprost. Kierunek pokazują nam zielone tablice wskazujące drogę do żywca. Skoro już o strachu mowa, z pewnością byli tej cechy pozbawieni, o czym się zresztą Państwo przekonają, zbójnicy góralscy, którzy sporo krwi upuścili panom, bogatym gazdom, księżom, karczmarzom czy Żydom. W stuleciach XVII i XVIII było ich tutaj pełno. Ledwie jednego władze powiesiły na haku za ostatnie żebro na żywieckim rynku, już o drugim było głośno po wierchach i dolinach. Górale z Milówki też na zbój chadzali, albo chłopców z lasu ukrywali, lub się na nich mścili. Oj, działo się tu działo. Pudziem, chłopcy, pudziem zbijać, bo ni mamy za co pijać. Do plebana, cy do pana, on talery mowe z banach. Mówi się, że z Milówki pochodził sławny Sebastian Bury. Zbujował z fantazją w XVII wieku. Pewnego dnia przyszedł do wsi wraz z kompanami, by pohulać. Zabawa musiała być szumna, skoro zwiedział się o niej sam starosta żywiecki i wysłał wojsko. Bury bronił się z poddasza chałupy niejakiego Szymona Szczotki. Nie miał jednak szans. Obawiano się go odstawiać do żywca lądem. Kamraci z buja byli przecież w lesie. Więc zbito tratwę i spławiono więźnia do miasta rzeką Sołą. Niezłego Pietra musieli mieć żywczanie. Za Burego wziął się kat. Powieszono go na haku za ostatnie żebro, a przed śmiercią zdążył wyrazić ostatnie życzenie. Kciołbyk, co byście mnie wszyscy, panowie ślakcice, wszyscy sędziowie, wszyscy wojacy, wszyscy mistuchy, ty, kacie, i wy wszyscy głuptocy, coście się zgrucholi dziwać na zbójnicką śmierć, co byście mnie wszyscy, kielo vos havies, w goły zadek pocałowali, a wartko. Po lewej stronie zauważyli państwo pewnie ciekawy budynek. To kaplica świętego Antoniego. Idziemy dalej prosto, a ja o niej opowiem. Z jej powstaniem wiąże się pewna legenda. Nie ufundowali jej zbójnicy. Tutaj byli jacyś mało religijni. Niektórzy natomiast wierzą, że kazał ją zbudować król Jan III Sobieski, wracając spod Wiednia. Faktem jest, że drewniana kapliczka stała w tym miejscu do połowy XIX wieku, kiedy zastąpiono ją tą, murowaną. Ponoć obraz świętego Antoniego z ołtarza głównego pochodzi z warsztatu samego mistrza Matejki. Jako że zbliżamy się do starej chałupy, jeszcze krótka anegdota zbójnicka. W Milówce poza Burym złapano też drugiego zbója, i to naprawdę okrutnego, Marcina Portasza. Wydała go żołnierzom matka jego frajerki, czyli kochanki. Dlaczego? Po prostu z zemsty za śmierć córki, którą władze powiesiły, wściekłe, że nie mogą złapać samego Portasza. Niedługo zobaczą państwo tabliczki prowadzące do starej chałupy. Tam się zatrzymamy. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie przy starej chacie. Stoją państwo przed kto wie czy nie najstarszą chatą góralską w Polsce. Na jednej z belek wyryto datę jej budowy, 1739 rok. To robi wrażenie. Oczywiście w takiej pięknej chałupie nie mieszkał jakiś biedny chłopina. Należała ona do zamożnych gazdów. Najpierw karczmarza Piotra Gorela, później urzędnika z folwarku w Węgierskiej Górce, Sebastiana Caputy i wreszcie do wójtowskiej rodziny Konkolów. Sama wiejska arystokracja. Ściany z drewnianych bali posadowiono na kamiennej podmurówce. Dach dwuspadowy, obity został gontami, czyli niedużymi deseczkami. Jego połacie schodzą nisko ku ziemi. Proszę zauważyć, okna są malutkie, aby ciepło nie uciekało z izby. Drzwi tradycyjne, zakończone eleganckim półkolem, ozdobionym ornamentem z listewek w kształcie słoneczka. Przyznają państwo, to archaiczne budownictwo, ale stylowe i piękne. Jeśli chcą państwo obejrzeć wnętrze starej chałupy, bilet należy kupić w budynku za nią. Zapraszam do środka. Proszę skręcić w prawo i wejść do izby głównej. Tam proszę usiąść na jednej z ławek, a ja państwu opowiem o tym pomieszczeniu. Jesteśmy w izbie głównej. Jako gości Wprowadzono nas od razu do najważniejszej w chałupie izby. W niej koncentrowało się życie zamożnej rodziny góralskiej. Pomieszczenie jest obszerne, lecz niskie. Dawniej przez okna wpadało jeszcze mniej światła, więc panował półmrok. Weźmy pod uwagę, że szklane szyby długo nie były powszechnie dostępne i zastępowano je różnymi błonami, papierem czy cienko wyprawionymi skórami. Czasem zapalano tak zwane śloiski, czyli drewniane, żywiczne szczapki umieszczone w metalowych uchwytach. Ponadto po ścianach migotało światło bijące od paleniska. Zwróćmy uwagę na biały piec obok drzwi wejściowych. Okap wychwytywał tylko część dymu, zatem wszędzie czuć było zapach ogniska, a dym szczypał w oczy. Tutaj ciekawostka. Okap wcale nie kończył się kominem wystającym przez dach. Jego ujście znajdowało się na poddaszu, dzięki czemu można je było wykorzystać jako wędzarnię. Nie palono przecież węglem. Piec, który Państwo widzą, jest piecem chlebowym. Gospodyni mogła w nim wypiekać nawet do 12 bochenków naraz. Żeby wsadzić ciasto do wnętrza pieca, używała długiej łopaty, która stoi po jego prawej stronie. Towarzyszą jej inne sprzęty kuchenne. Najciekawsze są te wiszące pod dolną półką. Wykonane są często z jednego kawałka drewna. Mamy więc tutaj drewniane łyżki, cedzaki, naczynia do wyrobu masła, gliniane garnki czy miski. Po drugiej stronie drzwi wejściowych, naprzeciwko pieca, najbardziej charakterystycznym przyrządem jest kołowrotek, który służył do przygotowania przędzy, na przykład z powszechnie wówczas uprawianego lnu. Sporo czasu zajęło nam zaglądanie gospodyni w garnki. Przyszedł więc czas na posiłek przy stole. Ten ładny mebel stoi po przekątnej od pieca. Oczywiście jadano z jednej miski. XIX-wieczne menu było bardzo ubogie. Dominowały ziemniaki, czasem kasze i potrawy mączne. Po posiłku czas podziękować Panu Bogu za jadło. Nad stołem umiejscowiono tzw. święty kącik z kapliczką oraz wiszącymi ukośnie do powały obrazami świętych. Te tanie oleodruki nabywano najczęściej na odpustach lub u domokrążców. Liczba obrazów mogła też świadczyć o liczbie mieszkańców. Każdy chciał mieć bowiem wizerunek swojego świętego. No i wreszcie wypoczynek. Z łóżka korzystali rodzice. Niekiedy najmniejsze dzieci układały się w stopach. Reszta domowników spała na przykład na ławach obiegających izbę czy na piecu. Na koniec proszę obejrzeć malowaną skrzynię stojącą przy łóżku. Był to najcenniejszy przedmiot w całym domu. Wkładano do niego dokumenty, nieliczną biżuterię i wszelkie uważane za cenne przez gospodarzy rzeczy. Ta skrzynia posiada kółka, aby łatwiej ją było szybko wynieść na wypadek choćby pożaru. Proszę teraz przejść do następnego pomieszczenia. Wejście znajduje się między łóżkiem a piecem. To niewielkie pomieszczenie zwane jest alkierzem. Używane było jako dodatkowa sypialnia, miejsce przechowywania sprzętów, a także miejsce pracy. Po lewej stronie drzwi wystaje zapiecek, doskonałe, ciepłe łóżko służące osobom starszym. Wstawiono tu także łóżko. W podłodze przy piecu znajduje się klapa, pod którą wygospodarowano małą piwniczkę, schowek. Najwięcej miejsca zajmują w alkierzu krosna do tkania. Musimy pamiętać, że gospodarstwo góralskie było prawie samowystarczalne. Także o odzież trzeba było zadbać samemu. Jak już wspomniałem, uprawiano więc len na płótno, hodowano owce, z których wełny uzyskiwano sukno, a ze skóry szyto kożuchy. Proszę teraz przejść do pierwszego pomieszczenia, od którego zaczęli Państwo zwiedzanie. Proszę stanąć plecami do wejścia. Po prawej stronie są schody prowadzące na górę. Po lewej stronie, naprzeciw schodów, ustawiono duże urządzenie z korbą, czyli wialnię. Wydmuchiwała ona plewy i pozostawiała czyste ziarno zboża. Przy wialni znajdziemy własnej roboty widły, kosy, grabie oraz cepy. Powszechnie znane jest powiedzenie, że coś jest proste, jak konstrukcja cepa. Obawiam się, że mało kto potrafiłby nazwać elementy tego narzędzia rolniczego. Przypominam zatem, cep składa się z dwóch kijów połączonych ze sobą rzemieniem lub łańcuchem. Dłuższy kij to dzierżak, krótszy – bijak. Tu magazynowano też zboże w dużej skrzyni zwanej szafarnią. Znajdą ją Państwo przy drzwiach wejściowych. A teraz spójrzmy pod stopy. Stoimy na klepisku z ubitej gliny. Sień służyła zajęciom gospodarczym. Klepisko świetnie nadawało się do młócenia zboża. Dlatego rozlegało się stąd głośne bicie cepów, przy pomocy których oddzielano ziarno od łupiny. Na zakończenie pobytu w sieni wspomnę jeszcze, że przygotowywano w niej także karmę dla zwierząt oraz jedzenie dla ludzi. Świadczy o tym obecność kamiennych żaren, które znajdziemy za drzwiami do izby. Proszę teraz zerknąć do wnętrza pomieszczenia naprzeciwko drzwi wejściowych. Na pożegnanie ze starą chałupą w milówce rzućmy jeszcze okiem do komory. Zgromadzono w niej narzędzia i sprzęty, które pomagały gospodarzowi w zajęciach rolniczych i rzemieślniczych. Miejscowy gazda był jednym z bogatszych w Milówce. Miał owce, krowy, konie. Dlatego możemy tutaj dojrzeć narzędzia kowalskie czy rymarskie. Przypominam, że rymarz zajmuje się wyrobem i naprawą uprzęży końskiej. W głębi stoją różnej wielkości beczki. Odnajdziemy tu także sporo narzędzi stolarskich i ciesielskich, pomagających w obróbce drewna oraz przy wznoszeniu drewnianych budynków. W tym miejscu zakończymy zwiedzanie starej chałupy w Milówce. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Najłatwiej wrócić do niego tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Życzę Państwu udanego pobytu w naszych okolicach.